Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Żył na przełomie XV i XVI wieku, ale może być postacią godną naśladowania także w naszych czasach. Jego dominikański apostolat, związany w dużej mierze z posługą głoszenia słowa, nacechowany był chrystocentryzmem i maryjnością. Błogosławiony Dominik Spadafora był niewątpliwie osobą wyjątkową i żyjącą w bliskiej relacji z Bogiem. Z księdzem Krzysztofem Białowąsem, postulatorem rzymskim w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Dominika, rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Gościem Radia Watykańskiego jest dzisiaj ksiądz Krzysztof Białowąs z diecezji San Marino Montefeltro, postulator rzymski w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Dominika Spadafory. Witam księdza bardzo serdecznie.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Watykańskiego.
Wspomniałem przed momentem, że jest ksiądz postulatorem rzymskim w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Dominika Spadafory. Kim był ten błogosławiony?
Dominik Spadafora urodził się w 1450 roku na Sycylii, w miejscowości Randazzo pod wulkanem Etna. Urodził się we szlacheckiej rodzinie. Rodzice mieli nadzieję, że zostanie szlachcicem, ponieważ miał wszystko ku temu, aby właśnie zrobić tą karierę. Ale jednak głos Boży i powołanie sprowadziło go do życia bardziej, byśmy powiedzieli, monastycznego. Czyli Dominik jako młodzieniec zaczął uczęszczać w Palermo do świętej Zity, klasztoru ojców dominikanów, i tam zaprzyjaźnił się ze swoimi ojcami i później postanowił jednak naśladować ich styl życia poprzez właśnie głoszenie Słowa Bożego, jak wiemy, i poprzez właśnie życie Ewangelią na co dzień. Dominik, możemy powiedzieć, był normalnym chłopcem jak większość z nas, ale jednak wola Boża była silniejsza i dzięki właśnie temu rozpoczyna nowicjat w Palermo. Poprzez swoje modlitwy, zaangażowanie w życie duchowe, zaczyna też błyszczeć swoją elokwencją i przełożeni wysyłają go na studia. Wpierw właśnie do Perugii, następnie wysyłają go na studia do Padwy. I po zakończeniu tych studiów w 1479 zostaje wyświęcony na kapłana z tytułem magistra świętej teologii. Następnie w 1487 wyjeżdża na kapitułę do Wenecji, gdzie z ojcem generałem stara się dokonać reformy w zakonie, co też było też spotkaniem bardzo owocnym dla Dominika, gdyż dał dowód swojej właśnie wielkiej wiedzy i roztropności w zakonie, aby pomóc w reformie ojców dominikanów, ich reguły, wprowadzając to wszystko w życie. Poprzez takie życie został socjuszem ojca generała Torianiego w Rzymie, ale opatrzność Boża miała inne plany względem niego. I gdy biskup poprosił z wspólnotą z Montecerignone o dominikanów do diecezji, aby zajęli się kształceniem młodzieży, Dominik został właśnie wysłany przez ojca generała i przybył po raz pierwszy w 1491 roku. Na spotkaniu porozmawiał z ludźmi i zadecydował, że zostanie w takiej miejscowości, która się nazywa Fontebuona, gdzie było cudowne źródełko, i tam w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej, Madonna delle Grazie, rozpoczął budowanie kościoła. Po wybudowaniu kościoła postanowił również wybudować klasztor dla współbraci, dla pierwszej wspólnoty, którą tam założył. I dzięki właśnie temu rozpoczyna się przygoda Dominika w diecezji Montefeltro jeszcze wtedy. Dziś mówimy San Marino Montefeltro. I właśnie dzięki jego pracy, powiedzielibyśmy modlitwie, pokucie, bardzo często właśnie starał się pościć. Bardzo często też poprzez pokutę, która miała miejsce w każdy piątek, Dominik prosił Pana Boga o powołania. I dzięki właśnie tej pokucie, wzorowi przykładnego życia chrześcijańskiego, byśmy powiedzieli zakonnego, bardzo dużo młodych współbraci, jak to później nazywamy historycznie, zaczęło naśladować Dominika i prosiło go o przyjęcie do zakonu. Ojciec generał też wyraził zgodę na przygotowania do nowicjatu, studiów, i właśnie Dominik starał się przygotowywać tych braci poprzez właśnie swoje życie modlitewne, poprzez biczowanie, poprzez codzienną Eucharystię i też duży kult do Matki Bożej.
Po tym, co ksiądz powiedział, widać, że rzeczywiście był to człowiek świętobliwy, człowiek, który chyba był bardzo ceniony przez swoich współbraci, no i przy tym zajmował się także reformą klasztoru, ale coś musiało się chyba jednak w jego życiu stać, że to właśnie on, a nie wielu innych, którzy także pobożnie, świętobliwie żyli na tym świecie, także w zakonie dominikanów, został błogosławionym.
Dominik wykazywał się cechami świętości już za życia. I można powiedzieć, że ta świętość jest kluczem do zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa. W tajemnicy odkupienia właśnie, którą Chrystus ofiarował każdemu człowiekowi, znajdują się drogi samorealizacji. I Dominik chciał się zrealizować, naśladując w 100% Jezusa Chrystusa. Jest on Bożym darem, możemy powiedzieć, dla diecezji naszej, jak również dla Kościoła Uniwersalnego. Przygotowując proces, stwierdziłem, że warto przedstawić tą postać zapomnianego dominikanina, gdyż tak nazwałem go, śledząc jego historię w diecezji, ponieważ od roku 14 stycznia 1921 roku, kiedy papież Benedykt XIV ogłosił go błogosławionym, bez przeprowadzenia procesu beatyfikacyjnego, Dominik, można by powiedzieć, że się załapał jeszcze do tych błogosławionych, których kult był od wieków przekazywany ze względu na fama di santità i na ciągłość tego kultu. Ze względu na to, że pielgrzymi tam przybywali, przybywają i będą przybywać, jak również za to, że Bóg, wybrawszy Dominika, chciał też dać znać o sobie w ten sposób w naszej diecezji poprzez uzdrowienie, jakie działał, gdyż pielgrzymi, którzy przybywali z różnymi intencjami do jego urny, prosili go o wstawiennictwo, o uzdrowienie, o pomoc i Bóg wysłuchiwał ich i Dominik w ten sposób dawał znak o sobie, że chce zostać świętym. Dlatego też Bóg przemawiał do człowieka i przemawia: bądźcie świętymi, bo ja jestem świętym. I Dominik wziął na serio te słowa i zaczął żyć tak, jak tego wymagała jego duchowa odpowiedź na Boże powołanie. Bóg poprzez jego działanie odnowił zakon dominikański w naszej diecezji. Dzięki temu właśnie współbracia poszli na cały świat głosić Ewangelię. I to też było wielkim wydarzeniem, odnową w Kościele, tym słynnym aggiornamento, które jest potrzebne po dzień dzisiejszy. I patrząc teraz na całą historię jego, śledząc jego wydarzenia, powstające nowe grupy, które są świadectwem, że Dominik jednak chce być znanym i kochanym, udaje mi się zakładać te nowe grupy, opowiadając o Dominiku nie tylko we Włoszech. Na Sycylii udało mi się w 5 miastach założyć te grupy, począwszy od Randazzo. Następnie udało mi się też założyć 4 grupy modlitewne w Polsce, 2 grupy modlitewne na Ukrainie i oczywiście w Portugalii i w Stanach Zjednoczonych w Toledo.
Powiedział ksiądz, że błogosławiony Dominik został beatyfikowany właściwie bez procesu, a przecież żył dosyć dawno. To jest postać, która żyła na przełomie XV i XVI wieku. Czy mamy zatem jakieś świadectwa cnót i świętości, które potwierdzają rzeczywiście, poza kultem istniejącym, o którym ksiądz wspomniał, tę heroiczność jego cnót i wielkość błogosławionego?
Tak więc zadaniem moim jest w procesie rzymskim udowodnić heroiczność cnót, które posiadał błogosławiony Dominik, czyli przede wszystkim dać dowód poprzez dokumenty, których coraz mniej mamy, ponieważ, jak już wspomnieliśmy, jest to kauza antyczna i patrząc na te 92 lata po jego beatyfikacji, już mieliśmy problemy, tylko posiadaliśmy 3 książki o nim mówiące biograficzne, ale nie dotarliśmy do jego 2 książek napisanych po łacinie. Były to komentarze do świętych i również kazania na cały rok. Gdyby nam się udało dotrzeć i odnaleźć te książki, które prawdopodobnie miały miejsce pobytu właśnie w naszej diecezji, a później po II wojnie światowej prawdopodobnie ktoś je wykradł. Mówiono też, że są w Teorminie na Sycylii, ale gdy tam pojechałem, nie udało się ich odnaleźć. W różnych klasztorach szukałem również, od Ancony począwszy, Bolonii, Padwy, Wenecji, Rzymu, współpracując z ojcem Vito Gomesem, postulatorem generalnym. i z współbraćmi. No niestety tych książek jeszcze nam się nie udało odnaleźć, ponieważ sądzę, że byłaby to wielka pomoc w udowodnieniu tych jego właśnie heroiczności cnót, którymi żył, którymi karmił też współbraci, a zarazem przemieniał życie w diecezji, co było też wielką nagrodą, bym powiedział, dla tych, którzy wstąpili do zakonu, porzucili wszystko, tak jak właśnie Dominik, i poszli za Chrystusem.
Przeglądając to, co jest dostępne na temat błogosławionego Dominika, zauważyłem, że głównymi cechami jego pracy apostolskiej był chrystocentryzm i maryjność. Jak to zdaniem księdza przekładało się praktycznie na jego posługę, w dużej części jednak posługę kaznodziejską?
Tak, jako kaznodzieja już za życia za sobą gromadził tłumy ludzi, którzy go chętnie słuchali i żyli jego nauką. Ale tak jak wspomniałem, gdy przybył w 1491 roku do sanktuarium malutkiego kościółka, tam zobaczył figurę Matki Bożej Łaskawej, przed którą właśnie klęcząc powiedział, że to jest moja matka. Chcę i proszę cię, abyś mnie właśnie kierowała, jeśli chodzi o moją przyszłość w zakonie. I obrał ją jako patronkę swojego życia, byśmy powiedzieli. I dzięki temu właśnie jako matka odwzajemniła się tymi wszelkimi łaskami, dzięki którym właśnie przygarniał współbraci. I to też było wielkim wydarzeniem, że zawsze, gdy były problemy w zakonie, to Matka Boża w sposób szczególny opiekowała się Dominikiem i dawała mu siłę i pomoc w rozwiązywaniu tych problemów. Jeśli chodzi o chrystocentryzm, więc Eucharystia była na pierwszym miejscu Dominika, tylko dlatego, że post całodniowy był pomocą w realizacji swojej świętości, ponieważ mszę świętą nigdy nie recytował. Msza święta, stwierdził, że była osobistym spotkaniem z Chrystusem eucharystycznym, była zawsze śpiewana przez niego. Uważał to za sakrum, tą wielką odpowiedzialność odprawiania mszy świętej i trzymania w swoich dłoni właśnie świętego ciała i świętej krwi. Czuł się często niegodny, dlatego biczował się przed obrazem Ecce Homo, prosząc Jezusa właśnie o to, aby dodał mu sił w pokonywaniu swoich słabości. Modlił się o nawrócenie swoich współbraci, o pomoc w życiu Ewangelią, jak również swoich parafian, gdyż parafia tam była oczywiście mała niż obecnie. Obecnie jest tam około 650 mieszkańców, wcześniej było prawie 400. No ale powolutku, poprzez właśnie tę Eucharystię, ten dowód miłości do Jezusa, Dominik starał się w sposób szczególny uczyć współbraci, bo jednak przykłady pociągają, nie tylko słowa, bo łatwo nam mówić, zrób tak, czy tak powinieneś zrobić, a jednak patrząc na wzór, jaki dawał mistrz, założyciel zakonu, święty Dominik Guzman, Dominik zaczął go naśladować również głosząc Słowo Boże i żyjąc Eucharystią.
Ksiądz jest postulatorem w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Dominika. Co można powiedzieć na temat tego procesu? Na jakim jest etapie? Co udało się nowego księdzu odkryć od tego momentu, kiedy został błogosławiony, oprócz tych książek, o których już mówiliśmy wcześniej? Jakie są perspektywy, że ten proces zostanie zakończony i zaaprobowany przez Ojca Świętego?
Jeśli chodzi o rozpoczęcie procesu rzymskiego, przeprowadziliśmy proces decyzjalny w 2005 roku. Ksiądz biskup Luigi Negri wydał dekret, który dał nam to prawo, podstawę do rozpoczęcia procesu decyzjalnego. Następnie przygotowywaliśmy całą dokumentację, zbieraliśmy przez 3 lata, aby właśnie udokumentować jego styl życia godnego ołtarzy. Poprzez właśnie przeprowadzenie tego procesu, przesłuchanie świadków, którzy doznali uzdrowień osobiście lub poprzez kogoś z rodziny, było to dowodem na to, że Dominik został co prawda przez historię zapomniany, ale też dziękuję Bogu za to, że właśnie w tej miejscowości ksiądz biskup wysłał mnie do pracy jako rektora sanktuarium i poprzez 4 lata, patrząc na wpisy pielgrzymów, a było ich prawie 18 tysięcy z całego świata, nie tylko właśnie z Włoch, był to dowód na to, że jest on takim cichym błogosławionym, który chce, aby właśnie jego kult był rozszerzony i poznany bardziej, a zarazem wskazywał nam również drogę do tego, że zasłużył na to miano bycia świętym, gdyż również za życia go nazywali parafianie świętym, ponieważ pierwszy cud, jaki uczynił, to był cud kwiatów, gdyż przechodził z klasztoru, idąc do miasteczka koło jednego z domów i tam ojciec miał dwie córki, więc gdy zobaczył, że Dominik z socjuszem przechodzi koło tego domu, pomyślał, że na pewno chce przypatrzyć się jego córkom, więc się zdenerwował, skrzyczał Dominika. No i Dominik oczywiście mu to wybaczył i na drugi dzień, gdy przechodził, padał śnieg i w tym miejscu, gdzie przechodził Dominik, nie było ani śladu tego śniegu, a wyrosły właśnie pierwsze kwiaty, jako dowód, że jest to człowiek święty, jest to człowiek, który stara się żyć Ewangelią, a nie tylko po prostu udawać, że żyje Ewangelią. To był taki właśnie jego dowód. Później cudowne źródełko, które wytrysnęło w miejscu, w którym często przebywał na modlitwie. To źródełko też było miejscem wielu uzdrowień, gdzie ludzie przybywali, aby zaczerpnąć wody, aby tą wodę zawieźć do szpitali dla swoich chorych, którzy prawie że umierali i odzyskiwali zdrowie. I w ten oto sposób właśnie w tym miejscu Dominik zaczął działać cuda.
Chociaż błogosławiony Dominik żył kilka wieków temu, ksiądz jako znakomity znawca jego działalności i życia, także autor książki o posłudze pasterskiej błogosławionego Dominika Spadafory z zakonu ojców dominikanów. Czy może ksiądz powiedzieć, jakie są elementy, którymi ten człowiek może być autorytetem dla kogoś, kto żyje w naszych czasach?
Na pewno tak, ponieważ jako młodzieniec, mówię, urodził się w rodzinie szlacheckiej, miał wszystko, miał karierę przed sobą, mógł naprawdę otrzymać to, co daje dzisiaj, oferuje każdemu z nas świat, ale jednak stwierdził, że nie, rezygnuje z tego wszystkiego, tak jak zresztą święty Franciszek z Asyżu, pozostawia to dla świata, dla rodziny i wybiera drogę życia w ubóstwie, posłuszeństwie i czystości. I sądzę, że przesłaniem dla dzisiejszego słuchacza, którym może być młodzieniec wahający się, co zrobić ze swoim życiem, czy robić karierę, czy wybrać życie zakonne, kiedy właśnie jest kryzys dzisiaj powołań. No dzięki Bogu, że też opatrzność Boża czuwa i papież Franciszek jak gdyby odnawia od wewnątrz życie w świecie, więc te powołania mam nadzieję, że wzrosną, czego też dowodem są już przynajmniej wstępujący nowi chętni do seminariów. Więc tutaj Dominik właśnie dał ten dowód, że można zrezygnować dla Chrystusa ze wszystkiego, aby właśnie mu się poświęcić, nie patrzeć na to, co daje świat, ale na to, co czeka nas po tym życiu, bo powinniśmy raczej starać się myśleć o naszej przyszłości, o życiu wiecznym. Sądzę, że jak patrzymy na młodych ludzi w szpitalach, gdzie też miałam okazję przebywać z młodymi umierającymi na różnego rodzaju postaci raków, no to ci młodzi ludzie faktycznie mówią, że no nie chcą tego życia zmarnować, dlatego proszą Boga o tą ostatnią szansę, o to nowe życie, a wtedy to życie poprawią. Dlatego taka rada właśnie, żeby jednak bardziej eschatologicznie spojrzeć na swoją przyszłość, niematerialnie, bo to wszystko przemija zbyt szybko. I dlatego też Dominik jest tym wzorem dla młodzieży dzisiejszej poprzez właśnie maryjność, którą reprezentował swoją postacią, poprzez właśnie Eucharystię, czyli mszę świętą, czego też dowodem mamy, czujemy i jesteśmy z błogosławionym Janem Pawłem II.
Życzymy zatem, by ten proces kanonizacyjny przebiegał bez przeszkód, bez gwałtownych ataków złego ducha i by szczęśliwie został doprowadzony do końca. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę i wizytę u nas w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz Krzysztof Białowąs z diecezji San Marino Montefeltro, postulator rzymski w procesie kanonizacyjnym błogosławionego Dominika Spadafory. Dziękuję bardzo.
Bóg zapłać.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.